Proszę Państwa, udało się. Dotarłam i na czas i wdrapałam się na to prawie ostatnie piętro, gdzie mieści się nasza siedziba. Ile książek noszą Państwo zazwyczaj w swojej torbie? To jest taki bardzo miły ciężar. No dzisiaj dla mnie wyjątkowo miły, bo przyniosłam 11 książek. A to wszystko specjalnie dla słuchaczy dobrego tytułu. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie przed mikrofonem Joanna Divina. Program realizuje Łukasz Kurzawski. I dziś w programie Arkadiusz Kozłowski, autor audycji Radio Satysfakcja, też wielki miłośnik książek, opowie nam o głodzie Grahama Mastertona. Magdalena Skubisz, autorka Aptekarki, zdradzi, że niewiele brakowało, by ta jej najnowsza książka nie pojawiła się na półkach księgarni. A Beata Sabała-Zielińska, niczym Hitchcock, będzie budować napięcie, opowiadając o swojej powieści Topr. Tatrzańska przygoda Zosi i Franka. Zapraszamy do godziny 17, a przed nami tradycyjnie wycieczka z książką.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
W wielu naszych domach możemy znaleźć porcelanę. W większości będzie to porcelana krajowa, a skoro porcelana krajowa, to oczywiście pochodząca z chodzieży. I właśnie do chodzieży chciałbym Państwa zaprosić, a okazją do wyjazdu do tej miejscowości jest wyjątkowa pozycja, która została wydana przez miejscową bibliotekę, a poświęcona jest ponad 160-letniej historii produkcji porcelany właśnie w chodzieży. Warto wspomnieć, że najstarsze ślady produkcji porcelany w chodzieży pochodzą z 1852 roku, a warto odnotować, że w pewnym momencie była to największa w Europie fabryka porcelany cienkościennej. Dzisiaj nam się wydaje porcelana z chodzieży dosyć popularnym produktem, ale pamiętajmy, że w początkach XIX wieku, a później w połowie, kiedy już fabryka powstała, porcelana stała się pewnym rarytasem i obowiązkowym elementem wyposażenia każdego domu, już nie tylko ziemiańskiego i szlacheckiego, ale przede wszystkim mieszczańskiego, a i zawędrowała pod strzechy. Być może nie tak dokładnie i dosadnie jak w konopielce, niemniej jednak i pod strzechami porcelana była ważnym elementem życia rodzinnego. Wyjątkowa książka, która ma ponad 300 stron, która pokazuje historię porcelany w chodzieży, pokazuje również chodzież przez pryzmat rozwoju, rozkwitu tej tradycji. A proszę Państwa, dzisiaj porcelana z chodzieży to nie tylko ten właśnie zakład produkcyjny, ale również słynna manufaktura Ćmielów, która również dzisiaj wchodzi w skład tego dużego koncernu ceramicznego chodzież. Zapraszam do chodzieży, zapraszam do zerknięcia do książki, a przede wszystkim z sentymentem do spojrzenia dzisiaj na Państwa porcelanę. Spójrzcie na dno tych filiżanek, talerzy. Być może będzie tam chodzież i być może wywoła ona dzisiaj uśmiech na Państwa twarzach.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Bardzo dziękujemy za tę ciekawą podróż, ale proszę Państwa, kontynuujemy nasze wycieczki z książkami, tym bardziej, że za chwileczkę Beata Sabała-Zielińska zabierze nas w Tatry.
Dobry tytuł. Podaj daj.
Dzisiaj w programie Dobry Tytuł Podaj Dalej witam serdecznie panią Beatę Sabałę-Zielińską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorkę książki Topr, Tatrzańska przygoda Zosi i Franka. Podobno strasznie pani broniła się przed napisaniem książki o Toprze dla dzieci.
Trochę broniłam się w ogóle przed napisaniem książki dla dzieci, bo to mój debiut dla takiego czytelnika młodego i bardzo wymagającego. No a jeszcze temat Topru, Tatr i powiedzmy sobie szczerze złych rzeczy, które mogą wydarzyć się w Tatrach, no jest tematem ciężkim, więc bałam się trochę, czy będę umiała to w lekki sposób opisać. W lekki, to znaczy nie w taki, żeby przytłoczyć czytelnika jakimiś dramatycznymi wydarzeniami, no ale w taki sposób, żeby było ciekawie, żeby było edukacyjnie, ale też tak, żeby no, nie odstraszyć od teatru.
No tak, no, ale pani mówi, żeby nie wystraszyć, ale czasami trzeba mocno wstrząsnąć takim czytelnikiem, który za chwileczkę wybierze się na przykład w Tatry i pójdzie na Giewont w sandałach.
No więc dlatego i są historie takie w tej książce, które myślę, że dadzą do myślenia. Nie są może jakieś super drastyczne, no ale jest mowa o śmierci, nie unikamy tego tematu, więc nie mówimy, że jest tylko przyjemnie w górach. No i mówimy też w taki sposób, żeby czytelnik zrozumiał, co zrobić, żeby w tych górach być bezpiecznym.
Mhm. Pani też jest autorką książki, takiego właściwie można już powiedzieć cyklu o Toprze. Ja myślę tutaj o tytule Topr, żeby inni mogli przeżyć. I to tak naprawdę jest pierwsza tego typu pozycja na rynku wydawniczym. I jestem bardzo ciekawa, jak udało się pani namówić ratowników do opowiedzenia czy zdradzenia szczegółów dotyczących ich, no nie ukrywajmy, bardzo trudnej pracy.
Myślę, że to jest wynik tego, że my się dobrze znamy, bo ja przez 12 lat pracowałam jako dziennikarka radiowa, więc bywałam u nich bardzo często i przez te 12 lat zarówno ja poznałam ich pracę, jak i oni poznali moją pracę. Więc też chyba zyskałam ich zaufanie, zdobyłam ich zaufanie. No i kiedy przyszłam z pomysłem napisania książki i powiedziałam, jak ona ma wyglądać, czyli zobaczyli, że to ma być poważny projekt, że to nie ma być leciutka opowieść o tym, jak fajnie być ratownikiem Topru, tylko o tym, jak oni się szkolą, co robią, co potrafią, jak Topr się zmieniał, to powiedzieli, dlaczego nie, i podeszli do sprawy równie poważnie jak ja.
Mhm. Ta tatrzańska przygoda głównych bohaterów, Zosi i Franka, zdarzyła się naprawdę. To jest fantastyczna, pełna uroku historia o górach, też o niedźwiedziach, a skoro o niedźwiedziach mowa, no to też o Janie Krzeptowskim Sabale. Mam nadzieję, że nasi czytelnicy, nie tylko ci najmłodsi, z ogromną ochotą i ciekawością przede wszystkim sięgną po pani najnowszą książkę. I to, co mi się najbardziej podobało od razu na wstępie, to tytuł rozdziału mówiący o tym, że Tatry w końcu nie są takie przyjazne, jak się Ceprom wydaje, więc tutaj już dostajemy pierwszą taką uwagę i ostrzeżenie.
Tak, tutaj od razu zaczyna się jakby mocnym akcentem, czyli przyjeżdża rodzina do Zakopanego, jest miło i przyjemnie, tymczasem tego samego dnia dochodzi do wypadku lawinowego i nasi bohaterowie główni, czyli rodzina z Warszawy, są świadkami prowadzenia akcji ratowniczej w Tatrach, w wypadku lawinowego. Więc to jest takie mocne uderzenie, właśnie po to, żeby pokazać, że no jest groźnie. Potem trochę łagodzimy, trochę pokazujemy właśnie, że jest również przyjemnie, no ale chciałam, żeby trochę było jak u Hitchcocka. Tam zaczyna się akcją poważną, zaczyna się dramatem, no ale właśnie, żeby pokazać, że no, nie lekceważymy
tak. Tak, ale też muszę podkreślić, że ta książka ma bardzo mocny wątek też i historyczny, bo pisze pani na przykład o pierwszych ratownikach Topru, którzy mieli doskonałe warunki ku temu, żeby rzeczywiście pomagać wszystkim tym, którzy są w niebezpieczeństwie. Pani też wspomina o współzałożycielu Topru, pierwszym jego naczelniku, więc ta książka też muszę podkreślić i podpowiedzieć tutaj czytelnikom, bo to jest nowość, absolutna nowość na rynku wydawniczym. Jest pełna zdjęć, też i dokumentów archiwalnych i myślę, że zaciekawi każdego, kto czasami na wakacje częściej wybiera morze, aniżeli góry, ale być może dzięki tej lekturze jednak zmieni ten kierunek.
Mam taką nadzieję i faktycznie jest to książka nie tylko o Toprze i nie tylko o ratownikach, ale również o Zakopanem, czyli o tym, jak powstawało Zakopane, dlaczego to miejsce w ogóle jakby zostało stworzone, po co przyjeżdżali pierwsi turyści, czym się zachwycali, jak wyglądało to Zakopane w wieku XIX i na początku XX wieku, jak też się zmieniało, jak zmieniali się górale, jak zmieniali się turyści, bo przecież są zdjęcia pań w sukniach do kostek, z wielkimi kapeluszami, z parasolkami, panów w cylindrach i tużurkach, którzy chodzili po Tatrach właśnie w takich strojach. Więc myślę, że tu jest taki przegląd faktycznie jakby rozwoju turystyki, rozwoju Zakopanego i no i wciąż pięknych, dzikich, majestatycznych Tatr, dla których właśnie przyjeżdżamy do Zakopanego.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
No, powiem Państwu szczerze, być teraz w górach to takie moje małe marzenie. A może Państwa również? Jeżeli tak, to polecam książkę Beaty Sabały-Zielińskiej Topr. Tatrzańska przygoda Zosi i Franka z wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. I jedną taką książkę mam dla naszych słuchaczy. Proszę dzwonić 618654654. A już niedługo bajki, ale wcześniej poczujmy klimat gór. Nawet nie sądziłam, że tylu miłośników gór, wędrówek górskich jest wśród słuchaczy dobrego tytułu. Książkę Beaty Sabały-Zielińskiej otrzymuje pan Piotr ze Środy Wielkopolskiej. Gratuluję, ale proszę państwa, mam dobrą wiadomość, ponieważ autorka książki Topr, Tatrzańska przygoda Zosi i Franka pojawi się jeszcze u nas w wieczornym programie Dwie godziny dla radiowej rodziny. Pojawi się ze swoimi książkami, więc proszę nas słuchać. 25 minut po godzinie 16, a teraz coś miłego i dla małych, i dużych słuchaczy. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou.
150 bajek Ezopa. Mrówka i gołąb. Spragniona mrówka przyszła do źródła. Porwana przez prąd wody, mało brakowało, by utonęła. Gołąb, widząc to, ułamał małą gałązkę i rzucił do źródła. Mrówka usiadła na niej i się uratowała. Trochę dalej ptasznik nastawiał sidła, aby schwytać gołębia. Wtedy mrówka ugryzła ptasznika w nogę, który z bólu rzucił sidła. Gołąb natychmiast skorzystał z okazji i odleciał. Kura i jaskółka. Kura znalazła jaja węża. Wysiadywała je z wielką troskliwością. Wylęgły się małe żmijki. Jaskółka, zobaczywszy to, rzekła: — Ty, głupia, czemu opiekujesz się nimi? Gdy urosną, od ciebie zaczną wyrządzanie zła. Wilk i czapla. Wilk, dławiąc się kością, szukał ratunku. Spotkał czaplę i poprosił, żeby wyjęła mu kość za nagrodę. Czapla włożyła wtedy głowę do gardła wilka i wyciągnęła kość, po czym domagała się obiecanej nagrody. Wtedy wilk powiedział: — Czy ci nie wystarczy, że cało wyjęłaś głowę z paszczy wilka i żądasz jeszcze nagrody? 150 bajek Ezopa.
O tak, i tak oto plosając i podśpiewując sobie delikatnie zbliżam się do góry książek, dobrych tytułów, które dziś przygotowałam dla naszych słuchaczy. Proszę Państwa, za 3 dni będzie miała premierę najnowsza książka Łukasza Łuczaja, Dziki ogród. Autor, który jest ogrodnikiem i przyrodnikiem, opowiada w niej, czym jest dziki ogród i dlaczego warto go założyć, ile gatunków może zmieścić oraz co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy go planować. Mam tę książkę przed sobą, pięknie wydana przez naszą księgarnię. Z tej książki dowiemy się również, jak wędrują rośliny, jak należy sadzić drzewa i opiekować się nimi, jak wysiewać na przykład łąkę kwietną, kiedy ją należy kosić. Pięknie wydany przez naszą księgarnię Dziki Ogród na pewno zachwyci miłośników przyrody i natury, bo czasami, drodzy Państwo, warto dać naturze wolność i obserwować, jak potrafi nas pięknie zaskoczyć. Dziki Ogród, przypominam, Łukasza Łuczaja, propozycja z wydawnictwa Nasza Księgarnia. I teraz kolejny tytuł. Jane Goodall, najsłynniejsza na świecie żyjąca przyrodniczka, w niezwykle ciekawy sposób pisze na temat kondycji naszej planety w książce Księga Nadziei. W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, globalnej pandemii, a przede wszystkim politycznych zawirowań, raczej trudno o optymistyczne nastawienie, ale autorka przekonuje, że pomimo wielu problemów, z jakimi zmaga się dziś ludzkość, nadal możemy marzyć i stworzyć lepszy świat. A ta nadzieja szczególnie dziś jest nam bardzo potrzebna. Nowość z wydawnictwa Media Rodzina, Księga Nadziei. I kolejna książka z piękną, kolorową okładką, na której widnieje nazwisko autora Wojciech Chmielarz. No, doskonale znany wszystkim autor kryminałów, dziennikarz, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru z 2015 roku i Wielkiego Kalibru Czytelników z 2019 roku. 10-krotnie nominowany do tej nagrody. Wręcza czytelnikom swoją nową powieść, która nosi tytuł Długa noc. I to jest długo oczekiwany powrót komisarza Jakuba Mortki. Szósty tom z cyklu i nowe otwarcie cyklu opowiada o trudnych relacjach rodzinnych i problemach społecznych, którym towarzyszy atmosfera nieustającego napięcia i tajemnicy. Świetny kryminał na lato. Długa noc Wojciecha Chmielarza, nowość z wydawnictwa Marginesy. Teraz czekam na telefony od Państwa. 61 865 4654 to nasza propozycja. Książka na telefon. 16.40 na zegarze. Proponowane książki na telefon rozeszły się w błyskawicznym tempie, ale proszę Państwa, to nie koniec nowości wydawniczych, nie koniec niespodzianek również dla słuchaczy naszego programu. Tym bardziej, że za chwileczkę Arkadiusz Kozłowski, autor fantastycznej audycji Radio Satysfakcja i tak jak już mówiłam Państwu na wstępie, no, miłośnik książek, literatury, opowie nam o książce, która go ostatnio poruszyła, zachwyciła.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
W ostatnich miesiącach przeżywamy prawdziwy festiwal wznowień książek znanego brytyjskiego pisarza Grahama Mastertona. To autor bardzo wszechstronny, piszący zarówno horrory, thrillery, powieści historyczno-obyczajowe, ale także poradniki seksualne. To autor bardzo popularny w Polsce, no może nie tak jak Stephen King i jego książki przeszycone grozą, ale na pewno o ustabilizowanej pozycji na naszym rynku. Przede mną jedno z takich wznowień, książka nosi tytuł Głód, wydana została w 1981 roku. Dlaczego chciałbym polecić Państwu tę książkę? Ano dlatego, iż po przeczytaniu mam nieodparte przeczucie, odczucie, iż książka ta, chociaż napisana wiele, wiele lat temu, jest bardzo aktualna. Bardzo aktualna w stosunku do tego, co geopolitycznie dzieje się współcześnie. Bardzo aktualna do sytuacji w Europie, do wojny ukraińsko-rosyjskiej, do bezpodstawnej inwazji Rosjan i ich agresywnej polityki. Skąd wtedy u Grahama Mastertona takie nawiązanie i skąd po przeczytaniu u mnie pojawiło się takie nawiązanie do dnia dzisiejszego, do tu i teraz? Proszę Państwa, książka zaczyna się dosyć spokojnie. Pewien farmer w Stanach Zjednoczonych, oglądając swoje pola zbóż, zauważa, iż pewien fragment jego zbóż jest zainfekowany i wygląda tak, jakby zboże gniło. Oczywiście nie robi na początku z tego problemu, bo jest to pewien drobny procent, ale idąc dalej, przesuwając się tydzień po tygodniu, okazuje się, że ta infekcja, to gnicie zboża staje się coraz bardziej masowe. To zajmuje już mu 30% plonów. Okazuje się, że sąsiedzi także mają z tym problemy. Po chwili okazuje się, że tak naprawdę całe plony z tego określonego roku będą zmarnowane. I zaczyna się historia pod tytułem Skąd to się bierze? Skąd się wzięła sytuacja, w której nagle z dnia na dzień zboże na ogromnej przestrzeni, na ogromnych połaciach pól Stanów Zjednoczonych zaczyna gnić. Żeby było jeszcze bardziej interesująco, okazuje się, że to nie tylko zboża. To także pomidory, ogórki, warzywa generalnie. Więc sytuacja robi się niebezpieczna. I tu wkraczamy do polityki. No bo musi pojawić się interwencja rządowa, muszą pojawić się koncepcje, co z tym zrobić. Oczywiście jedyna koncepcja, jaka się pojawia, to jest taka, aby ukryć to, żeby nie wywoływać anarchii, nie wywoływać histerii, ale w pewnym momencie okazuje się, że nie można już nad tym zapanować. Nie można zapanować nad tłumem, który został poinformowany, iż za chwilę nie będzie produktów żywieniowych, które będzie można wykorzystać w najbliższym czasie, aby przetrwać. Rozpoczyna się anarchia, wojsko, Gwardia Narodowa, policja nie panuje nad sytuacją. Zwarte grupy amerykańskich farmerów, ale nie tylko farmerów, bo także mieszkańców dużych aglomeracji, rusza na podbój marketów wielopowierzchniowych, aby zdobyć jakieś ostatnie zapasy żywności. Zaczyna się jeden wielki, ogromny chaos. Ja nie będę Państwu opisywał, co tam dalej się dzieje, no bo polecam tę książkę. Ważne w tym wszystkim jest to, że okazuje się, że to nie tylko ta infekcja, nie tylko zatrucie zbóż i warzyw, ale także konserw rybnych, wody. Generalnie jest to pandemia zupełnie o ogromnej przestrzeni i o ogromnej sile. Głównym znakiem zapytania w tej książce jest informacja, skąd to się wzięło, jak to się stało, że Stany Zjednoczone, jedno z najpotężniejszych państw na świecie, wpadło w tak ogromną dziurę chaosu i nikt nad tym nie panuje. Wydaje się, że czytając może na początku, że no oczywiście jest to jakiś political fiction, science fiction to może nie, ale political fiction, że to wszystko jest wydumane, ale całą siłą, ogromną siłą tej książki jest to, proszę Państwa, iż czytając Głód Mastertona, mamy ogromne przeświadczenie, iż to naprawdę mogło się wydarzyć i jakie to jest proste, aby doprowadzić ogromne państwo, bardzo bogate, bardzo prężne, zaawansowane technologicznie, do sytuacji, iż w ciągu 2-3 miesięcy następuje w nim totalny chaos. I że te metody, które są tutaj opisywane, są właściwie bardzo realne i bardzo, może nie wprost, ale przemyślany i realny sposób można zagrozić każdemu państwu. Ja nie chciałbym zdradzać, no i nie zdradzę, jak to się kończy i kto doprowadził Stany Zjednoczone do upadku, bo Masterton w końcówce jasno mówi. Stany Zjednoczone w tej formule, w jakiej były, pod wpływem tego ataku zostały zniszczone i zostały właściwie w sposób taki bardzo plastyczny zrównane z ziemią. Myślę, że jeżeli dotrwacie, a nie jest to trudne, do końca tej powieści, odpowiedź na to, kto do tego doprowadził i dlaczego, będzie bardzo ciekawa, ale też chyba przewidywalna. I tu jest to nawiązanie do tego, co dzieje się dzisiaj na świecie. Polecam Państwu Graham Masterton, książka Głód. Książka, myślę, bardzo fajna na ten wakacyjny, lajtowy okres w naszym życiu.
O tak, bardzo dziękuję panie redaktorze. Ja na pewno sięgnę po tę książkę. I mam jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich słuchaczy Radia Poznań. Otóż Graham Masterton niedługo będzie naszym gościem, więc proszę nas słuchać i być razem z nami. 16:48, a teraz wręczam Państwu piękny utwór.
Says something old. Charlie never leaves me cold. He sings along with my tunes. Well, Charlie, everything is cool. He never ever says goodnight. Just tucks me in all right. Well, that's our skin and his limbs. Oh, Lord, I'm good.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Jeśli szukają Państwo ciekawego, dobrego tytułu na wakacje, to mam doskonałą informację, bo na rynku wydawniczym pojawiła się najnowsza powieść historyczno-obyczajowa Aptekarka. A autorkę tej powieści, panią Magdę Skubisz, serdecznie witam w naszym programie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Pani Magdo, a pani jakie książki wybiera w czasie wolnym, od pracy, od pisania?
To jest dosyć specyficzne, dlatego że od 2 lat przeczytałam bardzo dużo książek z epoki, ponieważ moja aptekarka, akcja mojej aptekarki rozgrywa się w XIX wieku, więc ja sięgam głównie po Kaczkowskiego, po Kraszewskiego, Orzeszkową, Sienkiewicza, no Sienkiewicz troszeczkę później, ale ponieważ zależało mi na tym, żeby wejść w tę epokę całkowicie, to chciałam również pisać takim językiem i używać takiego szyku zdań. I stąd podyktowany był mój wybór lektur. Więc ja tutaj nie zaskoczę chyba niczym słuchaczy, bo nie znam nowości zupełnie. Siedzę w takich zmurszałych, zagrzybiałych papierzyskach.
No to tym bardziej polecać będziemy pani książkę, której akcja, jak pani wspomniała, rozgrywa się w XIX wieku, w czasach niezwykle trudnych dla kobiet. A bohaterka pani powieści jest silną, odważną i pewną swoich umiejętności zielarką i też potrafiącą bronić swoich racji młodą dziewczyną. To Katia.
Katia jest to jej rzeczywiste imię, ponieważ jest to postać autentyczna. Jest to dziewczyna, która ma swoje korzenie, ma swoją rodzinę, mieszkała w konkretnym miejscu, w konkretnej lokacji, mam jej datę urodzenia, w zasadzie całe drzewo genealogiczne, także jest to postać autentyczna i Katia była kochanką, partnerką życiową hrabiego Antoniego Tyszkowskiego, który żył w połowie XIX wieku w Galicji, w okolicach Arłamowa. Tak żeby przybliżyć słuchaczom te rejony, no to są okolice Arłamowa, górskie wioski, bogata rodzina, zwłaszcza jak na Galicję.
Ta aptekarka opowiada przede wszystkim o rodzie Tyszkowskich, którzy cały swój majątek zapisali Polskiej Akademii Umiejętności, instytucji naukowej. Dlaczego pani postanowiła napisać sagę rodu Tyszkowskich?
Na razie napisałam 2 części. Jest to historia kompletnie nieznana, kompletnie, której nikt jeszcze nie poruszył, zwłaszcza na kartach powieści, nikt jej nie opisał. Wydawało mi się to niezwykłe. Wydawało mi się niezwykłe to z kilku względów. Dlaczego ta rodzina była tak wyjątkowa? To, o czym pani redaktor wspomniała, także o tym przepisaniu całego majątku w najbiedniejszym zaborze Polski, czyli w Galicji, Polskiej Instytucji Naukowej, która dopiero się rodziła, czyli Polskiej Akademii Umiejętności, to jest gest niezwykły. Zwłaszcza, że wszyscy sąsiedzi Tyszkowskich majątki swoje przepijali bądź przegrywali w karty, więc dla mnie to było naprawdę coś. Inny wątek, bardzo harmonijna społeczność, która mieszkała na tych terenach, a to była społeczność bardzo zróżnicowana religijnie, etnicznie tam mieszkali Polacy, Bojkowie, czyli moglibyśmy powiedzieć tak w przybliżeniu, że Ukraińcy, Cyganie, Żydzi, Niemcy. I ta społeczność była szalenie dobrze ze sobą współżyła. Więc to był taki drugi jakby element, który mnie zachwycił w historii. Natomiast powód napisania tej sagi, tej książki był prozaiczny, ponieważ mój sąsiad, mieszkający 2 domy dalej, okazał się potomkiem rodziny Tyszkowskich i ja postanowiłam skorzystać z jego materiałów źródłowych, jego jakichś pamiętników, wspomnień, no, z faktu, że on się bardzo długo już tą historią interesował i opowiedział mi tę całą historię i ja ją po prostu spisałam na kartkach aptekarki.
No tak, i na potrzeby tej książki odkopała pani zapomniane dzieje tej rodziny. Podobno mało brakowało, by nie doszło do powstania tej książki.
Wszystko przechowuję na jednym pendrive'ie i tak też to wyglądało w przypadku aptekarki. I zginęło mi z tego pendrive'a 123 strony. To znaczy pendrive w pewnym momencie przestał się otwierać, skończyły się cykle, tak mi przynajmniej wytłumaczył pan z obsługi informatycznej, że jest to nie do odzyskania. No i niestety musiałam tę książkę napisać od początku. Stało to się z powodu ingerencji mediów, ponieważ w Rzeszowie są tak świetne media, że pani dziennikarka z telewizji Rzeszów, z którą rozmawiałam na temat właśnie tej nowej książki, ona wtedy jeszcze nie była ukończona, zadzwoniła do mnie i powiedziała o emisji programu, że będzie program wtedy i wtedy, a ja w histerii totalnej, ponieważ zginęła mi ta książka dzień wcześniej, powiedziałam, że jej nie ma, ja jej nie napiszę, nie odtworzę, bo to jest po prostu za dużo. Na co ona odpowiedziała, że nawet się nie wygłupiaj, ponieważ to już poszło w telewizji. Siedź i pisz od nowa. Siła mediów, prawda? Więc tak to wyglądało i dzięki temu aptekarka ujrzała światło dzienne.
No ja się bardzo cieszę, że znalazła pani w sobie siłę i determinację, by zamknąć ten pierwszy etap, przynajmniej związany z aptekarką. Pani wspomniała, że powstała już właściwie druga część tej powieści. Ja może na chwilę jeszcze chcę wrócić do głównej bohaterki, do Kati. Jest aptekarką, a kim w dawnych czasach była w ogóle aptekarka?
Aptekarka jest to synonim panny aptecznej bądź panny apteczkowej. W Nadniemnem jest taki opis Marty Korczyńskiej, czyli to była taka kobieta, która zajmowała się przygotowywaniem ziół, przygotowywaniem, zbieraniem tych ziół. To był taki lekarz pierwszego kontaktu ówczesny, XIX-wieczny. Pamiętajmy o tym, że akcja aptekarki rozgrywa się w górskiej wiosce w Jamnej Dolnej, nawet mamy konkretnie jej nazwę, gdzie w przypadku roztopów, w przypadku jakiejś śnieżycy lekarz praktycznie nie mógł tam dotrzeć. Więc osobą, która zajmowała się leczeniem osób w dworze, szlachty, no i także włościan w wiosce, była właśnie panna apteczna. I takie panny były praktycznie w każdym dworze szlacheckim. Była to przeważnie uboga krewna, rezydentka, która przygotowywała zioła, która leczyła po prostu tak, jak umiała, a często umiała więcej niż lekarz. Więc tym zajmuje się Katia. Dodam od razu, że ten zawód jest fikcyjny, to jest już moja fantazja, ale zrobiłam z niej aptekarkę, ponieważ syn jej, Antoniego Taszkowskiego, hrabiego Tyszkowskiego, został farmaceutą, więc tak sobie pomyślałam, że skądś musiał zainspirować się taką tematyką i pomyślałam, że być może korzystał tutaj z wiedzy swojej mamy. To już jest spoiler oczywiście, bo my wykraczamy poza akcję książki, ale tłumaczę, skąd się wzięła aptekarka. I jeszcze miałam taki incydent w swoim życiu, że dosyć poważnie zachorowałam i stwierdziłam, że zanim się przestawię na taką mocną terapię konwencjonalną, to spróbuję ziół. I ukończyłam kurs zielarski i to mi ogromnie pomogło w przygotowywaniu przepisów, tak, do aptekarki. Te wszystkie przepisy są autentyczne, one są, pochodzą z XIX wieku, więc no, stwierdziłam, dlaczego tej wiedzy nie wykorzystać, skoro jest bardzo atrakcyjna i bardzo, wydaje mi się, na czasie.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Aptekarka pojawiła się na rynku nakładem wydawnictwa Media Rodzina, a honorarium ze sprzedaży pierwszego 1000 egzemplarzy zostanie przekazane na pomoc Ukrainie. Książka czeka na nowego czytelnika u mnie, więc proszę dzwonić 618-654-654. Kolejne ciekawe i dobre tytuły już za 2 tygodnie. Zapraszam Państwa pięknie. Kłaniamy się dzisiaj już. Janna Diwina i Łukasz Kurzawski, a po godzinie 17 zapraszamy na program Poza Protokołem.